bankomat i wystukuję swoje te dane. No. Z kilku lat pobieram to swoją rentę tutaj. No, tak. 260 zł mam. Czyli wziąłem 500, a zostało mi 260. I to jest cała moja renta. Poprzednia była 2860, czyli 800 zł, a dwa nie ma.
Zmiana ustawy o zabezpieczeniach emerytalnych dotyczy funkcjonariuszy SB, osób służących totalitarnemu państwu. Czy pan miał jakieś związki z SB?
Żadnych. No żadnych. O, idźmy, panie Agnieszko, tej maszyny, bo już nie chcę tutaj na nią patrzeć. Zapraszam na kawę, pogadamy sobie spokojniej. Tak, do domu, zapraszam. Do domku swego. Proszę bardzo. Jesteśmy w moim mieszkanku. Tu mieszkamy już 35 lat. Ja, żona i syn mój, Marcin. Pani widzi, jak ja się dorobiłem. Opisać pani moje mieszkanie? Regał sprzed 30 lat. Wersalka i ława sprzed 25. Pokój duży, łazienka. Kuchnia. No nie ma luksusu. Jakie ja tam miałem przywileje? 8 lat mieszkałem w hotelu. Barak. No i tam byśmy mieszkali. No. Dopiero jak się ożeniłem, dopiero jak miałem wypadek, dopiero komisja mówi, oj, Wojtek to miał wypadek, to mówię tak jak było, no. A tak w ogóle to nazywam się Wojciech Raczuk. Ja byłem w sekcji pierwszej, w tak zwanej jedynce. To jest sekcja zabójstw. Do milicji poszedłem. No z przekonania, dobra praca, płacą dobrze, żadnych skojarzeń z polityką, po prostu zabójstwa, rozboje, podpalenia, gwałty, oszustwa, o, takie działy. O, to jest przestrzelony portfel.
Faktycznie, że na dziura na wylot.
No tak, tu przeszła tutaj, widzimy.
Taki skórzany, stary.
Stary, o.
Te brązowe ślady, to ślady krwi?
Krew, to krew, tak, to jest krew, o, tutaj jest, tutaj bardziej wyraźnie. Jak kula trafiła w portfel, to zmieniła lot. No i ominęła serce tym samym, o milimetr. Bo ja w 1982 roku miałem wypadek. Spotkałem się z bandytą, z zabójcą. Przenieśli mnie do politycznego, to był zastępca kierownika komisariatu do spraw polityczno-wychowawczych. Mój pech, ale kto tam wtedy myślał, że to takie będą problemy, tak? Służba na rzecz totalitarnego państwa. Do końca byłem przekonany, że to mnie nie dotyczy. No bo jak? No bo jak? Pierwsza ustawa mnie nie objęła. Pierwsza. Nic.
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy obniżającej emerytury i renty byłym funkcjonariuszom SB.
Nie ma uzasadnienia dla otrzymywania przez byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa świadczeń emerytalnych i rentowych w kwotach rażąco przewyższających średnią wysokość świadczenia wypłacanego w ramach powszechnego systemu emerytalnego. Przedstawiam sposób na zadośćuczynienie sprawiedliwości. Katalog stanowisk, które są kwalifikowane jako stanowiska Służby Bezpieczeństwa. Ten katalog jest zawarty w artykule 13b. Został on opracowany przez naukowców z Instytutu Pamięci Narodowej.
Orzeczenie. Przeczytamy ten katalog stanowisk, tak? 13, mamy artykuł 13. Departament kadr, potem Akademii Spraw Wewnętrznych. Nawet choć szkoły podłączyli pod tą ustawę, ale szukajmy mojej, politycznych. O, i mamy, już mamy. Punkt D. Za służbę na rzecz terytorialnego państwa uznaje się również służbę w etacie zastępcy komendanta wojewódzkiego, powiatowego lub miejskiego do spraw polityczno-wychowawczych. Nie ma zastępcy do spraw polityczno-wychowawczych kierownika komisariatu. Pisałem pismo do IPN-u. I IPN odpowiada mi wymijająco, że przeanalizował, że ma dokumenty, na podstawie tych dokumentów są informacja do Zakładu Emerytalno-Rentowego. Drugi raz zwróciłem się telefonicznie do pana dyrektora oddziału IPN w Lublinie. nie uzyskałem rozmowy, ponieważ pani sekretarka powiedziała mi w Lublinie, że pan dyrektor jakby z każdym rozmawiał, to by doby nie starczyło. No, ja to rozumiem. Ale to, co sprawy ważne, losowe, ludzkie, to trzeba chyba się pochylić nad tym i dołożyć staranności, żeby takie, jak u mnie, kwiatki nie wyrastały.
Witamy w Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, oddział w Lublinie.
Dzwonię w sprawie pana Wojciecha Raczuka, stanowiska zastępcy kierownika komisariatu do spraw polityczno-wychowawczych nie ma w punkcie 13b ustawy dezubekizacyjnej.
No, nie do końca się zgodzę. Numeratywnie być może nie ma, natomiast jak pani sięgnie do artykułu 13b, punkt 5.
Tak.
I mamy literę E, prawda? I mamy zarząd polityczno-wychowawczy.
Czyli zarząd polityczno-wychowawczy obejmuje cały pion polityczno-wychowawczy od generała po szeregowca.
Tak jest.
To po co w takim razie ten sam katalog w ustępie drugim w podpunkcie 1d precyzuje, jakie stanowiska zarządu politycznego podlegają ustawie? I tam stanowiska pana Wojciecha, zastępcy komisariatu do spraw polityczno-wychowawczych, po prostu nie ma. Czy nie jest to przypadkiem sprzeczność, bo jeden punkt go obejmuje, a drugi go po prostu wyklucza i nie wymienia jego stanowiska?
No być może jest to jakiś błąd ustawodawczy, tak? Że coś może nie zostało do końca doprecyzowane, tak? Tam też chyba awans się pojawił, jeżeli chodzi o stopnie, nie tylko stanowiskowy, tak? Z tego, co pamiętam, co umożliwiało mu odejście z wyższego uposażenia na rentę, tak? Tak to czytaliśmy, tak?
To jest dziwne? To ktoś się dziwi, że jak ja krwi wylałem wiaderko, to podwyżka taka była bardzo dziwna? Należało mi się, jak chłopu ziemia, że tak powiem brzydko. Jest rozpracowanie operacyjne, jest sprawa i się tyra. Dzień w nocy, budzę panią. Druga, trzecia jest zdarzenie. A ja byłem w hotelu, w Białej, mieszkałem w hotelu. Także mnie było łatwo ściągnąć jako kawalera. Pracowałeś głową. Przeżycie moich kolegów to może jeden czy dwóch użyło pałki, bardzo rzadko. Ja natomiast nie użyłem pałki w ogóle. No bo po co pałki używać? Pałki używa no, człowiek, który nie może w inny sposób czegoś udowodnić, czy zrobić to w te pałki. Na przykład została zamordowana studentka tego podejrzanego sprawcę. Przychodzimy go do niego, on w ogóle się do tego nie przyznaje, a dowodów specjalnie jeszcze nie ma. I mówi do niego: Julek, ty jesteś inteligentny człowiek, ale jesteś chory, trzeba ciebie leczyć. I on tego się uczepił. Mówi: panie władzo, a zapewni mnie pan leczenie psychiatryczne? Ja mówię: zapewnię ci. Do dziś pamiętam te słowa, jak on zaczynał mówić. To była makabra. Jak ją zgwałcił, jak ją zbezcześcił ją potem. I udaje nam się sprawę wykryć. To jest uciecha, że jest sprawca. Że może pani z ojcem rozmawiać, tej dziewczyny z matką i powiedzieć jej: proszę państwa, współczuję, to wielki żal i wielka tragedia, ale mamy go. To potem, zostając w głowie, przeradza się w pasję. Że trzeba. No. 30 lat miałem, jeszcze się nie ożeniłem. No to normalna pasja, nie praca, tylko pasja. I tak myślę sobie, że gdybym nie został ranny, to na pewno bym pogłębiał swoją wiedzę prawniczą, awansowałbym i odszedłbym na emeryturę spokojnie z większymi poborami niż tej renty. Nikt by mnie nie nazwał mnie oprawcą. Nikt by nie miał pretensji, bym się spokojnie z wyższą emeryturą, z wyższym stanowiskiem żył na tej emeryturze. Gdyby nie ten wypadek, ale się zdarzył wypadek i to wszystko się potoczyło w złą stronę, bo tak się stało. Szybko, nie było konsultacji, bo żeby były konsultacje, no to ja bym zabrał głos i bym mówił to, co teraz mówię, tak? Przed uchwaleniem tej ustawy, żeby była możliwość. No i to są efekty.
W sali kolumnowej posłowie przyjęli ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych.
Ogłaszam wyniki głosowania nad całością projektu ustawy. W głosowaniu udział wzięło 236 posłów. Za głosowało 235 posłów. Przeciw nikt nie głosował. Jeden poseł wstrzymał się od głosów. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji.
Wcześniej posłowie łącznie odrzucili poprawki i wnioski zgłoszone przez opozycję. Opozycja uznaje obrady w sejmowej sali kolumnowej za nielegalne i domaga się zwołania na 20 grudnia dodatkowego posiedzenia Sejmu.
Oglądałem to pod Sejmem, protestowali już. To był news, to poszło. Zemsta, odwet, no. Odpowiedzialność zbiorowa weszła, ustawowa, no. Ale jak, za co? Zwłaszcza, że my, te starsze pokolenie, to jesteśmy ludźmi honoru. Zresztą ja zostałem wychowany przez ojca, żołnierza generała Maczka, w szacunku, miłości do ojczyzny, do ludzi. Niósł mnie kiedyś na plecach, jak o mały chłopak, który tam widziałem, te zdjęcie. Pytam ojca, co to? Ojciec mówi, to płot, to ptaszek, to dom, a tak wszystko to co to? A wszystko, synku, to ojczyzna, wszystko jest. Ojczyzna u mnie to najważniejsze. Ojciec patriota wysokiej klasy. Po wojnie nie było fachowców do broni pancernej. Został zastępcą dowódcy szkoły podchorąży, szkoły oficerskiej w Toruniu. Zastępcą dowódcy do spraw szkolenia. I po kilku tygodniach NKWD go wytropiło. Został osadzony w więzieniu, nazwany zaplutym karą reakcji. Długo nie mógł znaleźć godnej pracy. Długo w pracy szukał. Tam był to magazynierem, to dozorco był nawet. Takie były czasy, no bo wstąpił nawet do partii. Dlaczego? Bo wtedy, jak ktoś był partyjny, no to miał łatwiej, żeby coś zrobić. Społecznie. W domu go nie było. Zawsze coś robili w tej mojej wsi Padkowie. To szkołę budowali, komitet budowy szkoły, to już ojciec pierwszy. Droga, to już. Telefon, to już. Jak to żołnierz był takim przywódcą, to chłopów zbierał. Mówi, no to co? Pukamy do Warszawy, walczymy. Naprawdę. To nie jest czarno-białe. Bo wspaniali ludzie niektórzy byli. Naprawdę. O. Z tym, że jak ja poszedłem do milicji, to mnie wspierał. Z matką. Okazało się, że to praca żmudna. Wypadki się zdarzają i to nie da się przewidzieć. Józef Korycki to był człowiek z kilkunastoletnim wyrokami. Był bandytą.
Na przełomie lat 70. i 80. Korycki zorganizował nową grupę przestępczą specjalizującą się w napaściach na pociągi. Napad, który na zawsze zmienił życie Koryckiego, miał miejsce 10 października 1980 roku. Korycki zastrzelił człowieka. Był ścigany z wielką zaciętością i to na oczach opinii publicznej całej Polski. Uruchomiono wszystkich informatorów w terenie. Ustalono stałe patrole, które przeczesywały miejsca, gdzie mógł się ukrywać.
A dzień był piękny. To był 8 lutego. Słoneczko, odwilż, 8 lutego, ale naprawdę już wiosenny dzień. No i wchodzi tak gdzieś koło 17, naczelnik wydziału. Mówi, Wojtek, dobrze jesteś, pojedziemy, bo mam informację. Korzyckiego może zatrzymamy. Pojechaliśmy, podchodzimy do gospodarstwa. Dom, stodoła, obora. Naczelnik mówi, Wojtek, idźcie sprawdzić letnią kuchnię. Wszedłem do tego letniej kuchni. I zobaczyłem go za stołem. Gospodarz zapalił światło i uciekł. Ja z kilku metrów tak zobaczyłem go siedzącego z pepeszą wymierzoną w moim kierunku. Miałem dwie możliwości. Zgodne z prawem. Użyć broni, ponieważ on miał wycelowaną pepeszę, którą posiadał nielegalnie. Użyć broni. No i co? Zabić go. Ponieważ nogi miał schowane, gdzie miałem celować. I drugą możliwość, zgodne z prawem, odstąpić. Od użycia broni. I miałem na to około sekundy na podjęcie decyzji. Sekundę. Wybrałem to drugą decyzję. No człowiek siedzi, no. No człowiek, kto tam myśli o tym, że to bandyta. Czyli odstąpiłem od użycia broni. On skrupułów natomiast nie miał, no i strzelił. Nic mnie wtedy nie boli. Ale nic. W ogóle bólu nie czuję, żadnego. Po brzuchu patrzę, po piersiach patrzę, ręce we krwi mam i ta krew spływa po nogach. Może to nie do uwierzenia, ale ja wtedy proszę Boga, czy opatrzność, czy los, jak ktoś tam sobie już woli, o 5-10 minut życia. Zlitował się chyba Bóg, bo dał mi tam już życia 35 lat. I nie narzekam, żeby mi tylko nie przeszkadzali i spokojnie dalej żyć.
A gościem wiadomości jest dzisiaj premier Beata Szydło.
Dobry wieczór Państwu.
W życie weszły 3 ważne ustawy. Zacznijmy od ustawy dezubekizacyjnej. Jaki był cel tej ustawy?
To jest przede wszystkim przywrócenie sprawiedliwości, zwrócenie uwagi na to, że polskie państwo jest państwem, które nie pozwoli już więcej na to, ażeby ci, którzy byli ofiarami, cierpieli, a ci, którzy byli oprawcami, czerpali profity. Mogę powiedzieć dzisiaj z satysfakcją, że konsekwentnie, krok po kroku zmieniamy wszystkie te patologie, które były utrzymane przez tyle lat, po prostu kończymy z nimi.
I teraz proszę sobie wyobrazić, jak ja się czuję. Byłem ranny, przelałem krew, a teraz mi się nazywa oprawcą. No to i opowiem, jak do tego doszło. Ja, będąc już rannym, szpital, dzwonię lekarskie, blokuję etat inspektora wydziału kryminalnego. Mój etat, który byłem. No a praca się piętrzy, nie czeka. Przez rok czy tam. O. I przełożeni zwalniają etat mój w kryminalnym, przyjmują młodego człowieka na to miejsce, mnie natomiast przenoszą na stanowisko zastępca kierownika komisariatu EMO do spraw polityczno-wychowawczych w Łosicach. No pion polityczny, oczywiście. 5,5 miesiąca byłem na tym stanowisku, że tak powiem, zawieszony, ponieważ jak ja mogłem pracować nie pracując? Na skutek postrzelenia mnie rozerwany, a następnie operacyjnie usunięty płat wątroby, uszkodzony kręgosłup szyjny, rozerwana przepona, roztrzaskane 2 żebra, nerwica pourazowa. Decyzja komisji. Od chwili wypadku, czyli od 8 lutego 1982 roku, przyznała grupę inwalidzką. No to w jaki sposób miałem pracować jako inwalida niepełnosprawny? I z takimi obrażeniami. No, ja tam nie pracowałem sekundy.
Ale formalnie pieniądze z tego stanowiska pan brał, te pobory.
Oczywiście, że tak, pobory brałem w kasie wydziału kryminalnego. U nas w kryminalnym, u sekretarki.
Nie jeździł pan do Łosic po te pieniądze?
A nie, a skąd? Tutaj brałem.
W jaki sposób pan się dowiedział, że jest pan teraz polityczny?
Dopiero mówię, za 2 lata. Bo wtedy zostałem zapisany do honorowej księgi zasłużonych, wtedy dostałem krzyż kawalerski za te zdarzenie i wówczas była opisywana moja sylwetka. Myślę, skąd ta moja? Przecież ja w kryminalnej byłem, a tu nagle jakiś zastępca kierownika do spraw politycznych. No i pytam kolegów z kadr. A myśmy nawet cię nie informowali, bo takie było, a trzeba było dzwonić w kryminalnych stanowisko inspektora, to myśmy cię przenieśli. A ja mówię, przenieśli, to przenieśli. No, kto tam wtedy myślał, że to takie będą problemy, tak? W tym czasie. No. O. O tu. W związku z tym napisałem do ministra MSW i A, bo on jest umocowany, że decyzję zakładu emerytalno-rentowego może cofnąć. Cofnąć i przywrócić świadczenie. Napisałem jeszcze do Rzecznika Praw Obywatelskich. Mój obrońca napisał do Fundacji Helsińskiej. I ja napisałem do Sądu Ubezpieczeń Społecznych i Pracy w Warszawie. Tyle, co się odwołałem, czekam. Zrobiłem, co mogłem. I to chyba potrwa, bo nie przeskoczę tematu 50 tysięcy osób, tak hop. Przyjdą koledzy moi, to troszkę powiedzą troszkę tych sytuacji. Zaprosiłem właśnie dzisiaj. Idą koledzy.
Dzień dobry.
To jest Edek. Łączność. Jurek, łączność, sama łączność na razie. I Bogdan, to już się znacie.
Tak.
Proszę bardzo, rozbierajcie się.
Nie boi się pani do nas przyjechać? Do gniazda żmi. Bo my jesteśmy sort nie najgorszy, bo najgorszy to jest ci, co siedzą w więzieniu dożywotnio, a ci, co mają 25 lat, to my jesteśmy jeszcze gorsi niż oni. Co? Oni wychodzą z więzienia po 25 latach. Jak spisuje im się emeryturę, to za 25 lat mają po 0,7%, a my mamy 0.
Natomiast przeciętna emerytura mundurowa, w tej chwili podawana przez zakład emerytalno-rentowy, wynosi około 2800 zł brutto. Ja konkretnie miałem 2400. Teraz mam 1700, więc około 30% mi obniżono, ale znam takich, których obniżono po 60%.
Czyli to nie były te wielkie emerytury?
Absolutnie nie.
Panowie tutaj wszyscy, jak jesteście, podlegacie pod ten katalog 13B, tak?
Tak, tak.
W samej Białej to ze 120 osób, a po byłym województwie bielsko-podlaskim to jest około 200 osób. Ponad 55 tysięcy decyzji obniżających emerytury w skali kraju zostało wydanych. Odwołań podobnie wpłynęło 24 tysiące, ponad 24 tysiące.
Nie mieliśmy żadnych esbeckich legitymacji.
Jako funkcjonariusze Wydziału Łączności wykonywaliśmy wyłącznie czynności techniczne, zabezpieczenie radiotelefonów, naprawa i tak dalej.
Obsługiwałem radiostację krótkofalową, później byłem tam w zaopatrzeniu i pracowałem w policji, byłem dzielnicowym, byłem w patrolu i to się nic nie liczy.
Skończyłem wyższą szkołę oficerską, tylko nieszczęsno w Legionowie. Dzień po otrzymaniu dyplomu byłem od razu przeniesiony do Wydziału Kryminalnego. Także nawet jednego dnia nie pracowałem w SB.
Szkoła w Legionowie jednak podlegała pod SB, jest wymieniona w artykule 13b jako miejsce, gdzie szkolono kadry służące totalitarnemu państwu. Czy w takim razie tam uczono państwa jakichś aktywnych metod represjonowania, jakiegoś pałowania, inwigilowania, szantażowania obywateli?
Tego nie było. No. Na pewno tego nie uczyli. Tam przyjeżdżali profesorowie z Krakowa, prawo karne, prawo cywilne. Nigdy człowiek nie pałował, nie ścigał nikogo z opozycji przede wszystkim. Nigdy.
No jak uczciwego człowieka można jakoś tam karać, czy osądzać go jako oprawcę, czy kogoś tam, prawda?
Ale jak się powtarza takie kłamstwo ileś razy, no to ktoś później mówi, ale on musiał coś mieć jednak, za pazurami.
Kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą.
I teraz, co bardziej boli, czy pieniądze, które zabrane, czy taka opinia, która poszła po sąsiadach, po wszystkich, że ja jestem esbekiem, bo mi zabrali? Boli serce, boli.
No, dobra, idziemy.
No to wszystkiego dobrego, do widzenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Cześć.
Z ministerstwa pan Wojciech i jego koledzy otrzymali odpowiedzi negatywne. Nie ma od nich odwołania. Warszawski Sąd Okręgowy zawiesił wszystkie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny, czy ustawa zwana dezubekizacyjną jest zgodna z konstytucją. I tak minął prawie rok.
Co zrobisz? Kawkę? Kawkę?
Poproszę kawę.
Dobrze. Trochę za długo. Jeszcze będzie to trwało. A rentka przyszła? Nieduża. Minimum socjalne. W okolicach 15 każdego miesiąca. To jest stawia przed wyborem, kupić leki czy kupić mleko. No. Ja do herbaty się jestem. Żona kawę, bo żona ma niskie ciśnienie. Takie gdzieś tam 90, 80 parę na 60, a ja z kolei mam wysokie.
Teraz mi się łzy cisną do oczu. Tak samo i wtedy.
Te jej łzy, to nie wiem, czy tak szybko zapomnę o tym, o jej łzach. To zostanie na całe życie, o taki płacz kobiety, która łączyła rozmowy. A no nie powiedziałem jeszcze najważniejszego, że moja żona również pracowała w milicji, potem w policji, tylko łączyła rozmowy. Proszę panią, można z panem pułkownikiem? Proszę bardzo, cyk, połączone, wszystko. I ona służyła państwu totalitarnemu. W jaki sposób? Że rozmowę łączyła? Żona straciła 800 zł. No znowu muszę komentować. Ja uważam, że to zemsta. Zwykła zemsta. Wrzucenie ludzi do jednego worka bez odpowiedzialności. I wszystko. No. Naprawdę, ja nie liczyłem się, że stres może z człowieka robić takie różne rzeczy. Nerwica jest. Zawroty głowy są. Rany bardziej bolą. Arytmia serca większa. Przyszła bezsenność. Się człowiek budzi o 4:00 i sobie myśli, za co? No, to trzeba tłumaczyć. I dobrze, dziękuję, że pani daje głos ludziom tutaj takim. No to olbrzymie znaczenie ma dla mnie, że mnie ktoś wysłucha. Ja uważam, że liczy się człowiek w tym wszystkim. Jaki on jest i co robił. A prawo powinno szanować człowieka i powinno być właśnie dla niego, a nie przeciwko. Jeżeli popełnił przestępstwo, niech odpowie. Ale jeżeli nie i został osądzony, no to krzywda jest. Ja wiem, że się znajdą tacy, powiedzą, a skoro jego taka ustawa objęła, to on tam korzystał, on tam był. Ale znajdą się tacy, co mnie zrozumieją. I dla tych warto mówić.